Witam po przerwie radiowego Wędy o Przyrodzie na falach UWM FM. Wojciech Gotkiewicz. No właśnie, mówimy cały czas o tych nieszczęsnych gatunkach obcych, o tych gatunkach, które są gatunkami niepożądanymi, inwazyjnymi, których nie chcemy mieć u siebie. Nie dlatego, że są brzydkie, niegrzeczne, tylko dlatego, że negatywnie wpływają na rodziwą faunę i florę. A propos flory, bo ja cały czas opowiadam o zwierzętach, dlatego że, tak jak wielokrotnie mówiłem, ja nie jestem botanikiem, nie znam się tak naprawdę na roślinach. Ale coś tam wiem. No tutaj dwa takie przykłady, chociażby z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dereń biały i łubin. Oba gatunki prześliczne, przyznam szczerze. No jeżeli jedzie się zimą, a gdzieś przecina się Dolina Biebrzy, no te czerwone pędy derenia, no wyglądają naprawdę przepięknie. No niestety. Jest to też gatunek inwazyjny. On wchodzi na te tereny, które normalnie zasiedla wierzba szara. I też powinien być zwalczany. No, łubin znacie państwo wszyscy. Też przepiękna, fioletowa roślina. W Biebrzańskim Parku cały czas trwają prace, przepraszam, nad tym, żeby się tego łubinu pozbyć. Mimo, że z punktu widzenia takie, nie wiem, estetyki, no te pola łubinowe, te areały porośnięte tym fioletowym łubinem wyglądają naprawdę, naprawdę, dobra, nadużywam tego słowa, trudno, spektakularnie. Ale wracając jeszcze do zwierzaków, znowu mamy kolejne gatunki, które przyszły do Polski, które postanowiły u nas zamieszkać. Jednym z takich gatunków jest szakal złocisty. To jest taki psowaty. Moim zdaniem to jest takie połączenie lisa i wilka. Notabene kiedyś, pamiętam, zadzwonił do mnie profesor Kuba Borkowski, kierownik Katedry Leśnictwa Ekologii Lasu, że dostał maila, że znowu stwierdzono właśnie obecność tego szakala. A wtedy pracowaliśmy blisko siebie. No więc popędziłem, chciałem zobaczyć. Okazało się, że na zdjęciu, bo ktoś sfotografował tego rzekomego szakala, na zdjęciu był lis i to lis taki, że mógłby spokojnie ilustrować hasło lis w Wikipedii. Czyli rzeczywiście jest pewne podobieństwo właśnie i do wilka, i do lisa. Czyli to jest taki większy lis i mniejszy wilk. Pierwsze stwierdzenie szakala złocistego, który pochodzi z, gdzie jego normalne terytorium, które zamieszkuje, to jest południe Europy i Azja, miało miejsce, uwaga, niedaleko miejscowości Gugny nad Biebrzą. Tam zrobiono pierwszą fotografię tego gatunku, tego osobnika i zaczęto jak gdyby monitorować ten gatunek, no z racji na to, że jest to gatunek napływowy. I tu kolejna ciekawostka. W 2018 roku ci z państwa, którzy znają Kortowo, będą wiedzieli, o jakim konkretnym miejscu mówię, niedaleko stadionu kortowskiego sfotografowano również szakala złocistego. On tutaj przez jakiś czas przebywał na terenie Kortowa. Widywano go na ulicy Tuwima, widywano go gdzieś w okolicach Parku Kortowskiego. Nie ma zbyt dużo stwierdzeń tego gatunku. Jest jedno niepotwierdzone stwierdzenie jak gdyby tego, że się szakal jak gdyby się tu rozmnożył. No określę to w ten sposób. Czyli jeden z leśników, ale to są tereny Pomorza, no twierdzi, że widział właśnie parę z młodymi. Nie ma żadnych dowodów, czyli nie ma zdjęć. Ale ten gatunek zaczyna rzeczywiście pojawiać się w Polsce coraz częściej i tak naprawdę też nie do końca wiemy, czy on jest inwazyjny, bo tak naprawdę on nie ma z kim konkurować. Bo jego w zasadzie jedynym potencjalnym konkurentem byłby lis, ale tak jak mówię, na razie tych obserwacji jest niewiele, więc jeszcze nie mamy wyrobionego zdania, że tak to określę, czy rzeczywiście jest to gatunek, który będzie inwazyjnym, czy po prostu będzie tylko obcym. Kolejny przykład też gatunku, i tu już wyjątkowo inwazyjnego, to jest papuga. No wydawać by się mogło, że w takim kraju jak Polska, tak, czyli Europa Centralna, no, zimy, no, papuga jest czymś co możemy owszem spotkać u kogoś w domu w klatce, natomiast nie spotkamy tego ptaka gdzieś na wolności, a tymczasem, no niestety, podkreślam, niestety, no tak się niestety dzieje. Mówię o gatunku, który nazywa się Aleksandretta obrożna i możecie państwo sobie bez problemu sprawdzić gdzieś tam w internecie, jak ten gatunek wygląda. On do nas przewędrował z zachodniej Europy. To jest w ogóle gatunek afrykański, gatunek, który występuje w Indiach. Ale z uwagi właśnie między innymi na uciekinierów z hodowli, zaczął się dosyć mocno rozprzestrzeniać w Europie i w niektórych krajach stał się już plagą. Według takich pobieżnych liczeń, w samej Anglii, tam jest około 20 tysięcy par, w Belgii 10 tysięcy, w Holandii 6 tysięcy. Jest to gatunek naprawdę z punktu widzenia ekologii, behawioru innych gatunków, gatunek bardzo szkodliwy. Dlaczego? To nie jest gatunek, który narobi nam krzywd, na przykład w rolnictwie, bo często też się bierze pod uwagę takie aspekty. To jest dziuplek. Czyli ptak, który zasiedla dziuple, tak? Czyli jak gdyby zniesienia odbywają się w dziuplach i jest duży i silny. Więc pojawia się problem tego typu, że nasze dziuplaki rodzime, typu, nie wiem, dudki, kowaliki, szpaki, dzięcioły, no mają dosyć silnego konkurenta właśnie do tych często nielicznych miejsc. Przez jakiś czas ten gatunek tej papugi był obserwowany w Polsce, ale już stwierdzono pierwsze, na Opolszczyźnie stwierdzono pierwsze lęgi, więc prawdopodobnie ten gatunek właśnie zaczął kolonizować kolejny kraj poza Europą Zachodnią, czyli przekroczył Odrę, tak jak wcześniej Szoprać, już tak naprawdę na dobrze. Jak to wszystko się potoczy, tego tak naprawdę nie wiemy. No będziemy prawdopodobnie z tym walczyć, dlatego że no to już wychodzi troszeczkę poza zakres lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba. Tutaj są już obwarowania prawne, które będą regulowały stan właśnie tych gatunków właśnie obcych, które mają tendencję do bycia gatunkami inwazyjnymi. I ostatni gatunek, ich jest oczywiście więcej, bo jest ich około 52, natomiast no, oczywiście nie możemy tutaj o wszystkich opowiadać. Opowiadam o tych, które jak gdyby są najbardziej namacalne, które najczęściej spotykamy. Czasami nawet nie wiedzą, że to jest gatunek inwazyjny, ale po prostu jest jakiś tam zwierzak, no tak jak kiedyś jenot, prawda, który przywędrował do nas ze wschodu. Jest gatunkiem już w tej chwili chyba rodzimym, bo funkcjonuje u nas tak długo, że no chyba tak możemy go określić. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no tych gatunków przybywa. Kolejny gatunek. W Polsce występuje jeden gatunek żółwia. To jest żółw błotny. Tak naprawdę nikt nie wie, ile ich jest, dlatego że no mamy ileś tam stanowisk. Kilka z nich znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. No tutaj oczywiście jak zwykle nie zdradzę tych miejsc, ale myślę, że można spokojnie te miejsca namierzyć dzięki internetowi. Jest to gatunek bardzo narażony na wymarcie, na zniknięcie z listy gatunków występujących, gadów występujących w Polsce. I tak jak powiedziałem wcześniej, tak naprawdę nie wiemy. Trudno jest trudno policzalny, po prostu, może tak. Ale też ciekawostka, nie wiem, być może o tym żeśmy mówili, no jednego osobnika Iwona sfotografowała w Prawie, w centrum Olsztyna. No pojawił się nie wiadomo skąd. Miejmy nadzieję, że nic mu się złego nie stało. Już kolejny raz się nie pokazał. No właśnie. Ale problem polega na tym, że coraz częściej dochodzi do spotkań z żółwiem czerwonolicym. Prosta przyczyna. No, dziecko chce mieć zwierzątko, rodzice kupują mu zwierzątko. Po tygodniu dziecko się orientuje, że z żółwiem raczej się nie pobawi, żółw nie aportuje, nie merda ogonem na widok dziecka, więc pozbywamy się żółwia. No niestety żółw czerwonolicy jest gatunkiem, który również dostosował się do naszych warunków klimatycznych, do naszych zim i bez problemu daje sobie radę. I tych żółwi jest coraz więcej w środowisku. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy zadzwonił do mnie kolega, wiedząc, czym się zajmuję, i powiedział: słuchaj, są dwa żółwie błotne i tutaj mieszkańcy Olsztyna będą wiedzieli, o jakim miejscu mówię. To jest, kiedyś przynajmniej się tak nazywało, tak zwane Niagara. To jest zaplecze zamku w Olsztynie. No więc wsiadłem natychmiast w samochód, pojechałem i na takiej wysepce, tam łyna jak gdyby tworzy takie dwa korytka, wygrzewały się właśnie te dwa żółwie. To jest konkurencja dla żółwia błotnego, dlatego że żółwie, żeby móc się rozmnażać, żeby móc dochować się potomstwa, no potrzebują specyficznych warunków, czyli suchych miejsc, gdzie mogą wykopać taki dół lęgowy, mogą tam złożyć jaja i tam sobie te jaja będą spokojnie inkubowały. No właśnie, ale jak się pojawi konkurent ze Stanów Zjednoczonych, czyli czerwonolicy, zresztą teraz będą też żółtolice, żółtobrzuche, więc tego troszeczkę będzie przybywać. No to w tym momencie tych miejsc będzie po prostu za mało i jest obawa, że stracimy po prostu tego naszego żółwia błotnego. Są przepięknego i moim zdaniem, mimo że nie jest tak może ubarwiony jak czerwonolicy, jest dużo, dużo ładniejszy, a wiem to dlatego, że w czasach studenckich brałem udział w takim projekcie, gdzie właśnie poszukiwaliśmy, odławialiśmy, znakowaliśmy te żółwie w jednym z rezerwatów na Mazurach, właśnie po to, żeby spróbować stworzyć jakiś, znaczy my to byliśmy oczywiście darmową niewolniczą siłą, natomiast szacowni naukowcy, którzy jak gdyby prowadzili te badania, przepraszam, z tą niewolniczą trochę przesadziłem, świetne wakacje, polecam każdemu. Próbowano stworzyć jakiś system właśnie ochrony tego gatunku, dlatego że, no tak jak mówię, no jest to gatunek skrajnie zagrożony i z wielu stanowisk już po prostu zniknął. Temat trudny tak naprawdę, bo tak jak mówię, z jednej strony no fajnie jest, jeżeli ta nasza fauna, nasza flora się ubogaca w te nowe gatunki, właśnie te czaple białe, które w tej chwili są już bardzo pospolite, mamy szereg innych gatunków, które no, zdjęcia szopów praczy, no z racji na to, że z Iwoną amatorsko paramy się tą fotografią przyrodniczą, więc czasami oglądamy zdjęcia konkurencji. Świetnie to wszystko wygląda, no tylko zawsze będzie obawa, że teoretycznie ta bioróżnorodność się zwiększa, że ten poziom bioróżnorodności, rośnie, ale z drugiej strony, no jest to właśnie ryzyko. No, ja żałuję, że nie macie trzewi. Ja żałuję, że właśnie fotografując tych naszych czatowni, to ptactwo wodne, coraz rzadziej widzimy te czaple siwe, czyli te nasze właśnie takie domowe, rodzime. Dylemat. Być może część gatunków się ze sobą, mówiąc kolokwialnie, dogada. Być może będziemy musieli, tak jak to się dzieje chociażby w wielu parkach narodowych, no będziemy musieli podjąć jakieś, no czasami drastyczne działania polegające na eliminacji tych gatunków z uwagi na właśnie potrzebę, konieczność, chęć zachowania tego, co żyło z nami od setek lat i co nie przewędrowało do nas przedwczoraj czy 10 lat temu. I tyle na dzisiaj. Szykujemy trochę niespodzianek. No tutaj to też wszystko zależy od tego, czy uda nam się to sprzętowo opanować. A mianowicie, tak jak tydzień temu przeprowadziliśmy wywiad, no może to za dużo słowo, zadawaliśmy pytania po prostu Krzysztofowi Witbrotowi, dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mamy pomysł na trzy inne rozmowy. No może tak będzie chyba lepiej. Nie wywiady, tylko rozmowy. Wywiady przeprowadzają dziennikarze, my nimi nie jesteśmy. I myślę, że mogą być ciekawe i myślę, że państwa zainteresują. To nie będzie za tydzień. Za tydzień będziemy mówić jeszcze my, ale w najbliższym czasie będziemy mówić... Dobra, trochę zdradzę. Będziemy mówić o Biebrzy, rzece, ale o tym, co się dzieje pod wodą. Czyli jak wygląda przyroda biebrzańska, ale ta podwodna. Będziemy mówili o wilkach, będziemy mówili też o Muzeum Wilka, bo jest takie, i będziemy mówili o tym, jak wygląda życie przewodnika, który prowadzi ludzi w teren, stara się przekazać wiedzę, czasami zmagać się z różnymi przeciwnościami losu. I tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Cieszmy się wiosną, bo już powoli jest. Sikory już, tak jak mówiłem tydzień temu, gadają. Gęsi na Biebrzy już są. Żurawie też już zaczynają pokrzykiwać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.